Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 22 grudnia. Równie dobrze mógł być sierpień tego roku, bo znowu będziemy z Wojtkiem Szackim rozmawiać o Lex TVN. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje, że koncesje dla telewizji naziemnych będą mogły być przyznawane tylko podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co stawia w trudnej sytuacji grupę TVN i jej amerykańskich właścicieli z koncernu Discovery. Prezydent ma czas do 10 stycznia, żeby ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak ostatnie doniesienia medialne sugerowały, że prezydentowi jest średnio po drodze z tą ustawą. Dlatego dziś będziemy zastanawiać się, po co Jarosław Kaczyński po raz kolejny rozpętał wojnę, której nie wygra. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, Wojtku, może zaczniemy naszą rozmowę od paru cytatów z ministra prezydenckiego, szefa gabinetu Pawła Szrota. Paweł Szrot dzisiaj w Radiu Z powiedział, że są bardzo poważne argumenty przeciwko wprowadzeniu tej nowelizacji. Zarazem zaznaczył, że prezydent podejmie decyzję zupełnie samodzielnie, a także powiedział, że fakt, że Lex TVN wrócił pod obrady Sejmu, to nie była niespodzianka dla pana prezydenta. I wreszcie Paweł Szrot mówił o otoczeniu międzynarodowym Polski, które jest bardzo ważną sprawą dla pana prezydenta, i podkreślał, że w zakresie bezpieczeństwa od lata tego roku wiele się zmieniło, niestety na niekorzyść Polski. Podkreślił, i tu już kończę ten przydługi cytat, że to wszystko trzeba brać pod uwagę w ramach polityki Sojuszy Polski. Więc jak ja czytam opis tej rozmowy w Radiu Z, mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda, a przynajmniej jego ludzie, zaczynają wiosłować w kierunku weta. Co ty o tym wszystkim myślisz?
To bardzo ezopowa wypowiedź szefa prezydenckiego gabinetu, ale rzeczywiście nie brzmi to jak zapowiedź podpisu. Co więcej, tam Paweł Szrot powiedział też, że to stanowisko pałacu zostało zakomunikowane jeszcze w sierpniu stronie rządowej. Wówczas ten sam Paweł Szrot i również w Radiu Z zresztą mówił chyba na początku września, że komunikat pałacu do strony rządowej był taki, że będzie weto. Więc jeśli teraz odwołuje się do ustaleń czy też komunikatów z tamtych czasów, jakże odległych już, no to znaczy, że właśnie wciąż prezydent bardzo poważnie przynajmniej rozważa weto.
Rozumiem, że może być tak. I to w ogóle jest coś, o czym my sobie rozmawialiśmy wcześniej, w pewnym sensie przewidywaliśmy, ale sytuacja zmienia się dosyć dynamicznie, że to może być tak, że przez te najbliższe 2 tygodnie, które pozostały do tego 10 stycznia, kiedy prezydent musi podjąć decyzję, będziemy na takiej kolejce wysokogórskiej, gdzie jednego dnia będziemy słyszeć, że prezydent rozważa weto, następnego dnia będziemy słyszeć przecieki, że jednak rozważa podpis, potem będziemy słyszeć, że może sprawa wróci do Trybunału Konstytucyjnego, i tak będziemy karmieni różnymi przeciekami, informacjami, niedopowiedzeniami, aż do momentu faktycznego podjęcia decyzji, i że to służy tak naprawdę temu, żeby w przestrzeni medialnej to był najważniejszy temat i żeby to było to, czym będą się zajmowali Polacy i media w tym okresie świątecznym, w którym też dzieje się dużo rzeczy niespecjalnie korzystnych dla rządu. Więc jednym słowem, czy myślisz, że już ten wielki statek, na którym płynie decyzja Andrzeja Dudy, dopływa do portu, czy to jest tak, że my właśnie wchodzimy w taki okres różnych, niekiedy sprzecznych ze sobą informacji, którymi będziemy karmieni jako ludzie starający się opisywać rzeczywistość?
No wydaje się, że jeden scenariusz odpadł, to znaczy prezydent nie podpisze chyba tej ustawy. W każdym razie nic na to dzisiaj nie wskazuje. Sądzę również, że bardzo mało prawdopodobne jest skorzystanie przez prezydenta z trybu kontroli następczej, czyli prezydent raczej nie podpisze ustawy i nie wyśle jej natychmiast do Trybunału Konstytucyjnego, co by oznaczało, że przepisy wchodzą w życie i obowiązują aż do ewentualnego wyroku Trybunału o niekonstytucyjności. Więc zostały te 2 scenariusze, z których jeden pewnie by się bardziej podobał na Nowogrodzkiej, czyli skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, który z kolei, wszyscy wiemy, jaka jest linia orzecznicza Trybunału Julii Przyłębskiej, byłby wydany zapewne w takim kształcie i w takim terminie, który by odpowiadał Jarosławowi Kaczyńskiemu. I zostaje drugi scenariusz, czyli weto i mimo, że prezydent bywa nazywany czasem notariuszem, długopisem lub jeszcze gorzej, to przypominam sobie również parę ustaw, które Andrzej Duda zawetował i to również ważnych ustaw dla obozu rządzącego. On zaczął od weta do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która uderzała w samorządy. Później były, i to krótko później, były dwa sławne weta do ustaw sądowych i później jeszcze było jedno weto do ustawy o zgromadzeniach. Krótko mówiąc, wygląda na to, że prezydent nie był jakoś bardzo solidnie konsultowany przed tą decyzją PiS-u o przyspieszeniu teraz rozpatrywania tego weta senackiego do Lex TVN. Jarosław Kaczyński prawdopodobnie uprzedził w ostatniej chwili Pałac Prezydencki, że to zostanie przegłosowane w piątek 17 grudnia i liczy na to, że być może prezydent zmieni zdanie, no bo pamiętamy zapowiedzi weta z sierpnia.
No to może przejdźmy przez ten pierwszy scenariusz, korzystniejszy zdecydowanie dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak ja to rozumiem, to powoduje, że Nowogrodzka, Jarosław Kaczyński ma sytuację pod kontrolą, bo tak jak mówiłeś, rzadko zdarzało się, żeby, tudzież nigdy, żeby Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zachował się inaczej niż oczekiwałby tego Jarosław Kaczyński. I to powoduje, że ta sprawa cały czas wisi i może się wydawać jakimś ludziom w rządzie, a przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to mu daje jakieś, że się tak wyrażę, trzymanie nad Amerykanami. Zarazem daje to możliwość graniem tym tematem w różnych sytuacjach, podgrzewanie atmosfery, dążenie do polaryzacji, konsolidacja obozu i powodowanie, że w każdej chwili media są przygotowane na to, że nagle się okaże, że będzie ta rozprawa i wtedy Trybunał Julii Przyłębskiej zdecyduje.
Tak, no przypominam sobie również takie hipotezy, że być może uda się zawrzeć po drodze jakąś umowę dwustronną z Ameryką, która by na przykład umożliwiła mediom jakimś polskim inwestowanie na rynku amerykańskim i nadawanie na przykład dla Polonii. Całkiem serio mówiła o tym jedna z posłanek ostatnio w rozmowie ze mną i również to daje jakiś czas TVN-owi na przygotowanie się do wejścia w życie ustawy, więc to jest takie odwleczenie rozwiązania konfliktu i PiS jakoś by mógł albo zaostrzyć kurs, albo złagodzić kurs w zależności od doraźnych potrzeb politycznych.
Wydaje mi się, że to jest dosyć szalony scenariusz, aczkolwiek no, cały czas jest on na stole, ale wydaje mi się, że strona amerykańska nie będzie zachwycona. Prezydent Andrzej Duda niewiele zyska, a i polska dyplomacja będzie miała, mówiąc delikatnie, pod górkę w takiej sytuacji. I co więcej, że niespecjalnie widzę jakieś korzyści polityczne.
Ale być może jest tak, że nie ma już dobrych rozwiązań i być może jest tak, że Jarosław Kaczyński i obóz władzy porusza się teraz między samymi złymi rozwiązaniami i po prostu jest jak w jakiejś greckiej tragedii.
No to przejdźmy teraz do tego weta. Znaczy, co się dzieje, jeżeli Andrzej Duda wetuje tę ustawę?
No, to jest takie włożenie wielkiego kija w szprychy roweru, który i tak już ledwo jedzie i jest mocno zardzewiały. Łańcuch spada, a teraz jeszcze prezydent uniemożliwia dalszą jazdę. Jeśli cała ta akcja z TVN-em miała pokazać jedność obozu władzy, miała być taką demonstracją siły, która by, nie wiem, uświadomiła wszystkim, że wciąż rząd ma większość, że prezydent jest po naszej stronie, że uda się coś załatwić z tym znienawidzonym TVN-em, a w zasadzie załatwić znienawidzony TVN, no to takie weto to będzie bardzo ciężki cios, nie wiem czy nokautujący, ale dla tego przekazu o jedności obozu władzy bardzo ciężki. I nie wiem jak PiS sobie z tym poradzi, zwłaszcza, że inne ciosy będą spadały na tę władzę z innych stron, bo wcale nie jest tak, że sprawa Lex TVN przykryła wszystkie inne tematy. Mamy wciąż brak decyzji rządu w sprawie działań jakichś antyepidemicznych. Walkę z inflacją mamy niby, ale nie mam wrażenia, żeby ona była na tyle wystarczająca i na tyle głośna medialnie, żeby ludzie uwierzyli, że dzięki rządowi unikną efektów wysokich cen. No, krótko mówiąc, ta sprawa Lex TVN i weto nie ugasi żadnego pożaru, a będzie jeszcze jednym pożarem w Zjednoczonej Prawicy przy tym scenariuszu weta.
No dobrze, no to dochodzimy do tego momentu. w którym ja tobie zadaję pytanie, co Jarosław Kaczyński wymyślił, w sensie czemu to wszystko miało służyć? Bo jeszcze zanim doszliśmy do tego momentu, w którym już jesteśmy dosyć bliscy uznania, że to zmierza w kierunku weta, to nawet w sytuacji, w której prezydent podpisałby tą ustawę, to tak jak opisał dzisiaj Maciek Czapluk w analizie, to po pierwsze czas od wejścia w życie tej ustawy do momentu, w którym TVN teoretycznie traci koncesję, jest dosyć długi, więc to otwiera całą debatę publiczną na atak frontalny na PiS pod tytułem, że PiS atakuje i niszczy wolność mediów w Polsce. A z drugiej strony to nie służy celowi, jakiemu teoretycznie to miało służyć, czyli wyłączeniu TVN-u, bo ten TVN po pierwsze może wymienić się akcjami albo sprzedać część akcji jakiemuś europejskiemu koncernowi medialnemu, co pozwoliłoby nadal nadawać. Albo może tracąc część widzów, ale jednak przejść na kanały satelitarne i kablowe, więc i tak ten TVN by nadal nadawał. Więc ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jakie są korzyści dla obozu władzy z tej olbrzymiej awantury, która po raz kolejny została rozpętana.
Znaczy wiara w to, że uda się pokonać jeden z największych koncernów medialnych na świecie, który ma pieniądze na najlepszych prawników na świecie i który jest wspierany przez najpotężniejsze państwo świata, no jest dość zaskakująca i moim zdaniem tutaj trochę przeszarżowała polska strona z optymizmem, że można od tak tę sprawę załatwić. Natomiast dlaczego to się wydarzyło, zachodzę w głowę, pytam posłów PiS-u, pytam posłów Solidarnej Polski. Nie udało się zapytać polityków Partii Republikańskiej, ale w każdym razie żadnej satysfakcjonującej i przekonującej odpowiedzi nie usłyszałem, dlaczego to się wydarzyło wówczas w sierpniu i dlaczego to się dzieje teraz w grudniu. Oczywiście słyszę różne wytłumaczenia, że na przykład Rosjanie weszli z jakąś platformą streamingową, a być może niedługo będą chcieli wejść z telewizją, więc tutaj ograniczenie ustawowe by zablokowało Rosjan. Tylko że obecna już ustawa mówi, że można nie dawać koncesji ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa Polski. Słyszę też takie bardzo dziwne wytłumaczenia, że TVN w konflikcie z Białorusią, tym na granicy, stanął po stronie białoruskiej i serwował Polakom narrację białoruskiej propagandy. Także i to wytłumaczenie jakoś mnie nie przekonuje. I wreszcie, skąd to przyspieszenie? No tutaj jeden mój rozmówca tłumaczył, że chodziło o taką demonstrację, że PiS wciąż ma większość, ponieważ tuż przed głosowaniem budżetowym, a to się działo tego samego dnia, co Lex TVN, pojawiły się teksty w mediach o tym, że PiS nie ma większości, że sądny dzień dla rządu. No i Jarosław Kaczyński chciał sprawdzić, jak to z tą większością jest i wrzucić jakiś temat i sprawdzić lojalność posłów, lojalność całego zaplecza, nie tylko pisowskiego, ale właśnie tych wszystkich grup i grupek, które PiS wspierają. No i się udało, no ale to jest wciąż takie działanie o bardzo krótkich nogach.
Ja widzę jeszcze jedno, jedyne, względnie logiczne wytłumaczenie. I ono też się łączy z jakimiś innymi rzeczami, które się dzieją albo mają się zadziać. To znaczy, że Jarosław Kaczyński w ramach jakiejś takiej, można by to nazwać ofensywy, a może można by to nazwać ostatnim rejsem, postanowił zebrać swoją
Dzielną armię
i idzie na bitwę ostateczną, tudzież chowa się gdzieś w jakimś bunkrze i gra na takiej emocji, że PiS i Polska są oblężoną twierdzą, gdzie jedyna osoba, która jest w stanie nas z tego wszystkiego wyprowadzić, to jest właśnie Jarosław Kaczyński. Znaczy, sytuacja jest tak zła, my jesteśmy skłóceni z wszystkimi i tutaj w tym momencie jakby nie przechodzimy do tego, kto nas skłócił ze wszystkimi, bo to jest drugorzędne, ale że jesteśmy w tak złej sytuacji, że to jest ten moment na konsolidację, to jest takie gromadzenie się wokół flagi do potęgi entej i dzięki temu to powoduje, że pogłębia się polaryzacja, jesteś z nami albo jesteś zdrajcą. Jarosław Kaczyński dyscyplinuje swoje wojska, przemawia do twardego elektoratu i w ten sposób dojeżdża do końca kadencji. I że to jest jedyne, co pozostało PiS-owi i że to są ogólnie różne ruchy i działania, które służą właśnie temu, żeby w tym bunkrze się zamknąć i przeżyć, mówiąc bardzo obrazowo, wojnę atomową, która nadchodzi. I to by zakładało, że poza tym TVN-em. Rozumiem, że tutaj wiesz, że reforma sądownictwa, gdzie idziemy na pełne, maksymalne zwarcie z Unią Europejską, gdzie idziemy w stronę tego pełnego izolacjonizmu.
Rozwój endogeniczny.
I po prostu jesteśmy tą ostatnią wioską, która opiera się Rzymianom, używając poetyki z Asterixa i Obelixa. To jeszcze jakoś jestem w stanie zrozumieć.
Ale tutaj wjeżdża kwestia prezydenta i to się jakoś zupełnie już nie rymuje, bo przecież gdyby, powiedzmy, Jarosław Kaczyński poświęcił ostatnie 3 miesiące na urabianie Pałacu Prezydenckiego i zaczął się intensywnie spotykać z Andrzejem Dudą i przekonywać go, że będzie potrzebny jego podpis pod ustawą o TVN-ie, no to ewentualnie jeszcze tę logikę dałoby się jakoś wytłumaczyć. Tymczasem Jarosław Kaczyński dość demonstracyjnie unikał zaproszeń do Pałacu Prezydenckiego i nawet na te sztaby kryzysowe w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie przychodził, chociaż był zaproszony i chociaż jest wicepremierem do spraw, uwaga, bezpieczeństwa. Tam przychodzili i premier, i ministrowie siłowi tak zwani. Natomiast Jarosław Kaczyński nie przyszedł tam ani razu, więc nie jestem w stanie zrozumieć, jak Jarosław Kaczyński chciał sprawić, żeby tę jedność pokazać całego obozu, bez naprawienia osobistych relacji z Andrzejem Dudą. I teraz, jeśli dostanie weto, to cała ta twoja wizja ostatniej wioski legnie w gruzach.
Pytanie, które chyba muszę ci zadać, brzmi: czy Jarosław Kaczyński kontroluje swój obóz i czy Jarosław Kaczyński ma świadomość tego, co czyni?
Paradoksalnie wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński znakomicie panuje nad swoim obozem, przynajmniej tym sejmowym i rządowym, przynajmniej w tych kluczowych kwestiach. Ta operacja piątkowa była, jakkolwiek patrzymy na jej otoczenie, wektor i tak dalej, to była bardzo sprawnie przeprowadzona, bo po pierwsze nikt o tym nie wiedział, nie było żadnych przecieków, co świadczy o tym, że do ostatniej chwili wiedziało o tym pewnie kilka osób, najwyżej z najbliższego otoczenia. Nie wiedzieli o tym koalicjanci, nie byli uprzedzeni, to akurat wiem. Cała operacja zajęła 1,5 godziny w Sejmie i to w chwili, gdy PiS ma taką dość kruchą większość, gdy trójki chyba posłów PiSu nie było, chyba byli chorzy. Więc nawet przy braku 3 posłów własnych udało się to po pierwsze utrzymać w tajemnicy, po drugie przegłosować i wysłać do prezydenta. Więc to by świadczyło o tym, że Jarosław Kaczyński, jak już stanął przed bardzo trudnym wyborem i znalazł się w dużych tarapatach, to potrafi wciąż przeprowadzić akcję właśnie taką jak z Lex TVN i być może to jest jakaś próba generalna przed sądami. I ci wszyscy posłowie bardzo posłusznie i bardzo karnie zagłosowali za Lex TVN, nawet jak Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski mówił, że mu się to nie podoba, no to powiedział, że on jest karnym żołnierzem i będzie głosował tak jak trzeba. Nie znaleźli się jacyś posłowie PiSu, którzy by pomyśleli sobie, po co mi taka karta w życiorysie, po co mają mi to pamiętać jeszcze przez długie lata. Nawet ci młodsi posłowie, którzy od czasu do czasu wypowiadają się na przykład w sprawie Łukasza Mejzy inaczej niż główny nurt partii ostrzej, teraz bardzo posłusznie zagłosowali. Więc w tym sensie to sejmowe zaplecze Klub PiSu, również Paweł Kukiz, który jest kołem okołopisowskim, i Łukasz Mejza zagłosowali tak, jak chciał Kaczyński. I w tym sensie to był jakiś minimalny sukces, tylko że to był taki sukces jednodniowy.
Pytanie, czy to nie był ostatni raz, kiedy udało się wszystkich zmobilizować i utrzymać tą jedność. To znaczy pytanie, czy jeżeli się okaże, że ta akcja z piątku 17 grudnia zakończy się sporym fiaskiem, czy to nie spowoduje w obliczu też różnych narastających problemów z jednej strony z wiceministrem Łukaszem Mejzą, bo przypomnijmy, Łukasz Mejza nadal jest wiceministrem, z drugiej strony z Pawłem Kukizem, który daje coraz to dziwniejsze wywiady i wypowiedzi do mediów, ale ja wierzę w to, że jednak Paweł Kukiz się gotuje i w pewnym momencie się złamie, w sensie nie wytrzyma tej presji, jakkolwiek cały czas stara się dotrzymać zobowiązań, jakichś ustaleń z Jarosławem Kaczyńskim, to moim zdaniem to tak dłużej nie pojedzie.
No na razie dał deadline 1 stycznia.
No więc jednym słowem, to mogło być ostatnie głosowanie, kiedy PiS rzeczywiście miał większość. To znaczy Jarosław Kaczyński po to, żeby pokazać, że ma większość, doprowadził do głosowania, którym tak rozedrga swój obóz, że tą większość straci. Więc to tak w kategoriach sukcesów ten powiedział, że to jest blisko jednak porażki.
Tak, na tej skali między klęską a triumfem, no to jest zdecydowanie bliżej klęski. Z drugiej strony my wciąż rozmawiamy tak, jakby prezydent już to zawetował, a gdzieś być może jeszcze prezydent zmieni zdanie, albo ja nie wiem nawet, jakie teraz jest zdanie prezydenta, ale że prezydent zdecyduje jednak, że skieruje to do Trybunału i...
Zgoda. Tak jak mówiliśmy od początku, nie wiemy, co zrobi prezydent Andrzej Duda, natomiast nawet jeżeli Andrzej Duda miałby odesłać tą ustawę do Trybunału, to takie wypowiedzi i takie wystąpienia, jak ta wypowiedź Pawła Szrota, no nie pomagają. W sensie pokazują jednak...
dysharmonię.
Coś tu bardzo nie gra, no. To może tak, spróbujmy jednak uciec do przodu i zastanowić się, co dalej. To znaczy, wydaje się, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że jest inaczej, że Jarosław Kaczyński przyjął twardy, ostry kurs na ścianę. To co przyniosą najbliższe miesiące, twoim zdaniem? Czy to jest tak, że my za chwilę zobaczymy te ustawy sądowe i tutaj pójdziemy w stronę pomysłów Zbigniewa Ziobry?
Z ustawami sądowymi, no to jest też ciekawa sprawa i zahaczająca zresztą o głównego aktora dzisiejszego podcastu, czyli Andrzeja Dudę. No bo to Andrzej Duda blokuje ustawy sądowe. Te projekty są gotowe i one mają, zdaje się, zielone światło nie tylko ministra sprawiedliwości, który był ich autorem czy też współautorem, lecz także całego obozu rządowego, z być może wyłączeniem Mateusza Morawieckiego, ale tutaj głównym hamulcowym jest Andrzej Duda. I gdyby Andrzej Duda zawetował najpierw Lex TVN, a potem dwa tygodnie później na przykład by się pojawiły i zostały nawet sprawnie przegłosowane w Sejmie ustawy sądowe, trafiłyby na biurko prezydenta i on by je znowu zawetował, no to z tych sukcesów już by się Jarosław Kaczyński mógł nie podnieść. Więc być może nawet ten kurs ma być ostry, ale na razie nie ma wiatru, nie ma nawet portu przeznaczenia. Ten statek sobie gdzieś tam dryfuje i nawet jeśli kapitan chciałby gdzieś pójść na ostro, no to dopada go flauta. Oczywiście możliwy jest coraz mocniejszy konflikt z Unią Europejską. Nie dostaniemy pieniędzy prawdopodobnie do końcówki przyszłego roku z Europejskiego Funduszu Odbudowy, bo nasz krajowy plan odbudowy wciąż nie jest zaakceptowany przez Komisję Europejską. I to z kolei sprawia, że dostaniemy jakiekolwiek pieniądze dopiero po wykonaniu pierwszych projektów, a nie z góry. I to, a także bijący licznik kar za Turów, za Izbę Dyscyplinarną, kolejne postępowania przeciwko Polsce, czy też w sprawie Polski, czy to w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, czy w Komisji Europejskiej. Wszystko to będzie się nakręcało, eskalowało i budziło coraz też groźniejszą retorykę polityków rządzących. Więc nawet jeśli nie będziemy mieli narzędzi, w sensie my rządzący, do tego, żeby zmienić na przykład ustawę o Sądzie Najwyższym, to i tak będzie potężny konflikt polityczny z Komisją Europejską.
No dobrze, to ja pozwolę sobie tutaj postawić przedwcześnie kontrowersyjną tezę, że Jarosław Kaczyński się kończy i że sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie zrozumieć jakiejkolwiek logiki i racjonalności stojącej za tymi działaniami, może się mylimy, może nie rozumiemy, może, nie wiem, to jest jakieś myślenie życzeniowe, cokolwiek, ale załóżmy, że tak jest. To mnie interesuje w tym wszystkim rola Andrzeja Dudy, bo jeżeli zakładamy, że Andrzej Duda zawetuje, to pytanie brzmi, czy mówimy tutaj o jakimś game changerze w roli i pozycji politycznej Andrzeja Dudy. To znaczy, czy to jest tak, jak sądzisz, że Andrzej Duda teraz wychodzi, wetuje i może robi to nawet przed świętami. Twarde weto. I tym samym wchodzi do gry na poważnie. Znaczy, nie wydaje mi się, że to jest cel, który Jarosław Kaczyński chciał osiągnąć, ale może to jest następstwo tego, co się wydarzy. To znaczy, nagle Andrzej Duda stanie się pełnoprawnym, poważnym graczem w polskiej polityce, tym samym zgłosi siebie jako w tym momencie prawdopodobnie jeden z najsilniejszych i najpewniejszych kandydatów do jakiegoś typu przywództwa duchowego albo faktycznego nad zgliszczami po Zjednoczonej Prawicy, które zostawi Jarosław Kaczyński. Czy nie? Czy to jest za daleko idąca teza?
Podoba mi się jej początek, nie podoba mi się jej rozwinięcie. Wydaje mi się, że Andrzej Duda uczyniłby gest pod adresem elektoratu, którego nie ma. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi prawicy, którym się podoba ustawa Lex TVN. Jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którym się to nie podoba, natomiast nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którzy na przykład zechcieliby poprzeć Andrzeja Dudę w jakichś jego staraniach politycznych, tylko dlatego, że on zawetuje tę ustawę. Krótko mówiąc, nie sądzę, żeby on zdobył szacunek wyborców opozycji tym jednym działaniem, natomiast myślę, że może dużo stracić w elektoracie pisowskim. I takie wystąpienie jawne przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu również, myślę, nie przysporzy mu wyborców. Sądzę również, że gdyby zawetował ustawy sądownicze, byłoby podobnie, gdyby już do niego trafiły. I myślę, że to byłoby raczej zużywanie kapitału politycznego, a nie jego budowanie. Przynajmniej jeśli chodzi o tę część prawicową.
No ale to w takim razie, Wojtek, uważa, że on zawetuje czy nie zawetuje?
Zmienia mi się to co chwila. Teraz jestem na etapie weta, tak przez chwilę. Natomiast ja rozmawiałem z jednym politykiem z otoczenia prezydenta i zapytałem, co prezydent chciałby robić po końcu tej drugiej kadencji. No bo się mówi, że on może pójść w politykę, że może stworzyć jakąś formację prezydencką albo zagrać z kimś z PiSu i stać się patronem jakiejś frakcji pisowskiej czy też postpisowskiej. Mówi się o jakimś bliżej nieokreślonym stanowisku międzynarodowym, ale tak naprawdę no to ten mój rozmówca z Pałacu Prezydenckiego powiedział, że prezydent ma zawód, jest prawnikiem i może spokojnie wrócić do wykładania. Nie wiem, co na to jego macierzysta katedra, ale myślę, że znalazłby się w Polsce jakiś uniwersytet, który by prezydenta przytulił. Ja nie wiem, na ile ten człowiek rozmawiał z prezydentem o jego przyszłości, ale to nie brzmiało jak opowiadanie o planach kogoś, kto chciałby zawojować jeszcze polską scenę polityczną po prezydenturze, tylko takie życie postprezydenckie bez specjalnej aktywności. I nie wykluczam, że to tak trochę będzie wyglądało. No, ja wcale nie jestem przekonany, że tutaj gra się toczy o to, żeby Andrzej Duda miał jakąś wielką przyszłość jako polityk po 2025.
To o co toczy się gra?
No ja myślę, mogę się mylić, ale być może prezydent myśli o sobie nieco inaczej niż myślą o nim wyborcy opozycji. I niewykluczone, że on ma się naprawdę za strażnika konstytucji, strażnika polskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi i uważa, że wetując tę ustawę może bronić polskiej konstytucji i może bronić sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli oznaczałoby to konflikt z jego macierzystym środowiskiem politycznym. I prezydent miałby takie poczucie, podobnie jak w tym 2017 roku przy zawetowaniu ustaw sądowych, poczucie takiej mocy, sprawczości, że coś od niego zależy i że on się postawił w słusznej sprawie.
Szczególnie, że wtedy to Zofia Romaszewska mu doradzała, a dzisiaj dwoma najważniejszymi dyplomatami w Stanach Zjednoczonych polskimi jest Krzysztof Szczerski i Marek Magierowski, obie osoby, które wywodzą się z Pałacu Prezydenckiego i były zawsze blisko z Andrzejem Dudą. Wczoraj doszło do pierwszego spotkania nowego ambasadora amerykańskiego w Polsce, Marka Brzezińskiego w Waszyngtonie z Markiem Magierowskim i nie mam pojęcia, co się wydarzyło na tym spotkaniu.
Ale
tam
trudno,
mówione,
żeby nie była poruszana sprawa Lex TVN.
A zdjęcie było przyjazne, sympatyczne. Jeszcze po drodze gdzieś jest Piotr Wilczek, były ambasador, który też jest wysoko ceniony. Jest jednym z niewielu dyplomatów w obecnej ekipie, który jest uznawany przez większość ekspertów za dyplomatę sprawnego i rozsądnego. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić dosyć łatwo, że jeżeli Andrzej Duda się kogoś radzi, pomijam tutaj naciski bezpośrednie ze strony amerykańskiej, ale jeżeli Andrzej Duda się kogoś radzi w kwestii tego, jak ewentualny podpis wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, to są to ludzie, którzy teraz siedzą w Stanach i prawdopodobnie trochę inaczej na to patrzą niż osoby, które siedzą powiedzmy w Sejmie czy na Nowogrodzkiej.
A w ogóle skoro rozmawiamy o otoczeniu prezydenta, to ono jest bardzo niepisowskie. To znaczy trudno znaleźć osoby, które mają taki bezpośredni link do Nowogrodzkiej, do Jarosława Kaczyńskiego w otoczeniu prezydenta. Kiedyś taką osobą był Krzysztof Szczerski w największym stopniu, ale i on nie był tak jednoznacznie pisowski. Miał też jakąś własną pozycję. Teraz wymieniłeś Marka Magierowskiego, który na pewno nie jest zwolennikiem jakiejś bardzo ostrej linii w sprawie TVN-u. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy Marcina Mastalerka, który jest kluczowym doradcą prezydenta, takim od politycznej strategii i on na pewno nie jest wielkim fanem Jarosława Kaczyńskiego, więc gdyby to Marcin Mastalerek miał decydować, to nie sądzę, żeby chciał pójść na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. I tę listę można wydłużać.
Tak, ja mogę jeszcze dopowiedzieć Bognę Jankę, która jest żoną Igora Jankę, które na tyle, na ile go znam i słucham, to raczej jest, używając języka dwudziestowiecznego, transatlantycystą.
I zresztą krytykował ustawę Lex TVN na Twitterze.
Jest Jakub Kumoch, który jest ministrem prezydenckim do spraw zagranicznych, który też, tak jak go słucham i widzę, to mam wrażenie, że przede wszystkim jemu zależy na tematach związanych z bezpieczeństwem i jest taką osobą, która też prawdopodobnie dosyć blisko patrzy na, nie wiem, to co mówi NATO, czy to co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc chodzi mi o to, że całe to otoczenie, te osoby, z którymi Andrzej Duda prawdopodobnie rozmawia, prawdopodobnie jednak mówią mu i powtarzają, że sytuacja jest niełatwa. To jest to, od czego zaczynaliśmy, co mówił Paweł Szrot w Radiu Z, ale że sytuacja jest niełatwa, pogarsza się i tutaj jest rola prezydenta, żeby stać na straży interesów Polski w kontekście zmieniającej się układanki geopolitycznej, a nie żeby iść na jakąś wojnę, która poza wszystkim innym prawdopodobnie zostanie przegrana, bo i tak ten TVN dalej będzie emitował i niczemu nie służy poza celom politycznym Jarosława Kaczyńskiego, który i tak go nie szanuje. Szczerze mówiąc, coś, co mnie bardzo zastanawia, to jest, co dzisiaj teraz myśli sobie Jarosław Kaczyński. Pewnie wielu dziennikarzy, publicystów, ale też słuchaczy i obywateli zastanawia się, co się dzieje w tym momencie w głowie Jarosława Kaczyńskiego, bo szczerze mówiąc, często rozmawiamy o tym, Wojtku, i tu bym zakończył, że dużo rzeczy, które się dzieje w drugiej połowie grudnia, to są różne tematy polityczne, które są wrzucane po to, żeby Polacy mieli o czym rozmawiać przy stole wigilijnym. I że to jest taki frazes, taka konstrukcja, która jest dosyć absurdalna, a z drugiej strony ja ją lubię. Znaczy, że jest rzeczywiście taki moment, kiedy ludzie się spotykają i zaczynają ze sobą rozmawiać, bo o czymś muszą rozmawiać. O polityce nie chcą, ale rozmawiają o rzeczach, które ich dotyczą. I teraz, szczerze mówiąc, jak patrzę na listę tematów, które mogą być omawiane przy polskich stołach, to strach się bać. Nawet w skokach narciarskich nie idzie, no.
W skokach narciarskich nie idzie, a w dodatku trzeba oglądać na TVN-ie albo na Eurosporcie. No, z koronawirusem też nie najlepiej, a jeszcze być może będzie mowa już niedługo o piątej fali na wiosnę albo zimą. Inflacja, bałagan z Polskim Ładem. Trudno tutaj znaleźć jakikolwiek temat, który by służył rządzącym.
Z tego co pamiętam, to Mateusz Morawiecki zawsze życzy Polakom wesołych świąt, więc bardzo jestem ciekaw tych życzeń i bardzo jestem ciekaw, czego władza w tym momencie życzy wyborcom i polskiemu społeczeństwu. A my Państwu życzymy tak naprawdę spokoju, chyba głównie, i tego, żeby jak najmniej musieć rozmawiać o rzeczach, o których my rozmawialiśmy dzisiaj i rozmawiamy na co dzień. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.